Panie, dziękujemy Tobie za tę niedzielę, Panie. Dziękujemy Tobie za ten czas, że możemy się tutaj spotkać, że Twój Kościół, Panie, przychodzi do Ciebie i będzie mógł słuchać Twojego Słowa. Panie, ja modlę się teraz do Ciebie i proszę Cię o to, żebyś do nas mówił, Panie. Żebyś dotykał myśli, żebyś dotykał serca. Ja modlę się o to, żebyś wylał swojego ducha na ten Kościół i żebyś wylał swojego ducha na Starogard, Panie. Bo Ty uczyniłeś nas, Panie, światłością świata, Panie. I miastem położonym na górze, Panie. I modlimy się o to, żeby to, co dzisiaj się będzie działo, żeby to miało głęboki, praktyczny wpływ, Panie, na nasze życie, Panie. Wtedy, kiedy wrócimy do naszych domów, Panie, żeby to pracowało w nas i wydało owoc, Panie, w odpowiednim czasie. Amen.
Amen.
Okej. Chciałbym dzisiaj kontynuować serię kazań, którą zacząłem jakieś 4 miesiące temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszym kazaniu głosiłem o tym, rzuciłem nam takie wyzwanie, żebyśmy pomyśleli, skąd się wziął nasz sposób myślenia o pieniądzach. Dlaczego myślę o pieniądzach w moim życiu tak, jak o nich myślę? Wtedy rzuciłem wam takie wyzwanie. Ostatnio, kiedy tutaj byłem, głosiłem o tym, że tak naprawdę pieniądze są tylko wyrazem tego, co jest w nas. Że nasze wydatki, nasz portfel, nasze konto pokazuje, co w naszym życiu jest dla nas ważne i czemu poświęcamy swoje życie. I dzisiaj chciałbym kontynuować głoszenie w temacie finansów, hojności i mówić dzisiaj o hojności. A zatytułowałem to kazanie Hojność nie tylko finansowa. I tak sobie pomyślałem, że Andrzej chyba będzie bardzo błogosławiony, bo pierwsze kazanie, na jakie trafił, to kazanie o pieniądzach. Więc myślę, że to będzie dla niego bardzo dobre. A z drugiej strony, jeszcze nie zacząłem, a już niektórzy śpią. Więc nie wiem, czy to dobrze. Ale zacznijmy od słów, które są zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. 20 rozdział i 35 werset. Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Kto z was zgadza się z tymi słowami? Niech podniesie rękę do góry. Okej. Okay. A więc rozumiem, że więcej radości sprawia wam to, kiedy dajecie prezent, niż kiedy dostajecie. Tak? I zadam pytanie jeszcze raz, inaczej. Komu z was sprawia więcej radości to, kiedy daje prezent, niż to, kiedy dostaje prezent? Ręka do góry. Już jest trochę mniej. Okay, już jest trochę mniej. Tak więc... Chyba już o tym mówiłem. Ale zwróciłem uwagę na to, że kiedy studiuję Biblię, to widzę w niej wiele sprzeczności. Wiele rzeczy, które są nielogiczne. Kiedy studiuję Słowo Boże, to często widzę, że są tam rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie rozumiem. Na przykład czytam o tym, że błogosławieni zasmuceni albo błogosławieni ubodzy w duchu. I wiecie, kiedy o tym sobie myślę w pierwszym momencie, to dla nas to nie jest błogosławieństwo, żeby być zasmuconym albo żeby być ubogim. Żadna forma smutku ani ubóstwa to nie jest dla nas jakieś błogosławieństwo albo szczęście. Nie odbieramy tego tak. Ale bardzo często, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy właśnie takie rzeczy. Rzeczy, które w pierwszym momencie są dla nas zupełnie nielogiczne. I tak samo jest tutaj. Czytamy o tym, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. I wiecie, kiedy ja pomyślę o swoim życiu i pomyślę, jak to u mnie wygląda, to powiem wam, że lubię dostawać prezenty. Bardzo lubię dostawać prezenty. Lubię dostawać pieniądze, lubię dostawać prezenty, kiedy mam urodziny, albo kiedy coś zrobię i mam dostać nagrodę. Szczególnie kocham dostawać książki. Kiedy ktoś da mi książkę za 30 zł, jestem przeszczęśliwy. Natomiast kiedy dochodzi do momentu, kiedy ja mam coś dać, to czasami to jest naprawdę trudne. Czasami jest tak, że kiedy coś daję, nie mam z tym problemu, okej, jest to dla mnie neutralne, ale czasami, kiedy daję coś, co jest dla mnie naprawdę cenne, to walczę z samym sobą w środku. Nie jest to dla mnie łatwe. Czasami jest to nawet nieprzyjemne. A pomimo tego Jezus powiedział słowa: więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. I to są słowa samego Jezusa. A więc o co w nich tak naprawdę chodzi? Jakiś czas temu miałem w swoim życiu taki miesiąc, kiedy Bóg do mnie bardzo głęboko mówił w jednym temacie. Czytałem pewną książkę i z tej książki bardzo doszły do mnie takie myśli odnośnie mojego egoizmu. Zwróciłem uwagę na to, że egoizm to jest coś, co bardzo przeszkadza mi w życiu. Że widzę go w wielu aspektach mojego życia i to, jaki on wpływ na to życie wywiera. A więc zacząłem się modlić. Zacząłem myśleć i pytać Boga o mój egoizm. Prosiłem Go o to, żeby badał moje życie i doszedłem do różnych wniosków. Zauważyłem, że bardzo często egoizm hamuje nas w robieniu pewnych rzeczy. Na przykład możemy to zauważyć w kwestii ewangelizacji. Boimy się tego, co pomyślą o nas inni. Jesteśmy skupieni na tym, jaka będzie ich opinia o nas, kiedy zaczniemy głosić o Jezusie. A więc zrozumiałem, że egoizm czasami powoduje pewne zahamowania. Powoduje, że nie robimy pewnych rzeczy, dlatego że boimy się, co inni o nas pomyślą. Zwróciłem uwagę, że czasami tak boję się o pewne rzeczy, które mogą stać się w moim życiu, że bardzo skupiam się na pewnych problemach. Czasami martwię się o to, co może się wydarzyć. I to powoduje, że jestem skupiony na tych rzeczach, zamiast być skupiony na Jezusie. Dlaczego? Bo jestem skupiony na moich uczuciach. Jestem skupiony na tym, co może się stać i jak będę czuł się w przyszłości. A więc zrozumiałem, że egoizm to jest coś, co jest bardzo powszechne w naszym życiu i co dotyka wielu dziedzin naszego życia. I mam teraz do Was pytanie. Czy potrafisz wyobrazić sobie, jak wyglądałaby Twoja rodzina, Twoje małżeństwo bez egoizmu? Czy potrafisz sobie to wyobrazić? Czy potrafisz wyobrazić sobie kościół, w którym potrzeby innych są ważniejsze niż moje? Albo Twoją pracę? Czy potrafisz wyobrazić sobie te miejsca bez egoizmu? Dlatego, że kiedy studiujemy Słowo Boże, to widzimy, że od samego początku egoizm był jednym z największych problemów człowieka. Kiedy spojrzycie sobie na Kaina i na Abla, to o co tam poszło? O to, że on złożył coś lepszego. I ja się z tym źle poczułem. Odezwał się egoizm. Odezwało się moje własne ja. A więc mam do Ciebie pytanie. Czy widzisz egoizm w swoim życiu? Greckie słowo ego oznacza ja. A więc czy widzisz to, że jesteś skupiony na sobie w swoim własnym życiu? To jest coś, czego każdy z nas doświadcza. Niektórzy w większym, niektórzy w mniejszym stopniu, ale egoizm to jest przeciwnik, z którym będziemy walczyć do końca naszego życia. Egoizm zawsze będzie się odzywał i próbował coś zabrać. I próbował w jakiś sposób wpłynąć na nasze życie. Posłuchajcie Księgi Przypowieści, 30 rozdział, 15 werset. Pijawka ma dwie córki. Daj i daj. Pijawka ma dwie córki. Daj i daj. Księga Przypowieści mówi o egoizmie. Mówi o tym, że jesteśmy skupieni na sobie, a to skupienie to jest pijawka, która pewne rzeczy z naszego życia zabiera. I wiecie, myślałem nad tym tematem. Modliłem się i zrozumiałem, że jest tylko jeden człowiek, którego szatan nie jest w stanie dotknąć w jego życiu. Jest tylko jeden człowiek, któremu szatan nie jest w stanie zaszkodzić. I to jest człowiek, który umarł dla samego siebie. Zwróćcie uwagę na to, jak często Jezus mówił o tym, że musimy umrzeć dla samego siebie. Że musimy umrzeć dla swoich pragnień. Zobaczcie, jak apostoł Paweł mówi o tym, że kiedy patrzy na Jezusa, to cała reszta to już jest nic. Jego poglądy, jego opinie, jego uczucia, one odeszły w dal. Dlatego, że widzi Jezusa, umarł dla samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który umarł, jemu nie można już zagrozić. Więc jeśli umarłeś dla samego siebie, to szatan nie może ciebie dotknąć. Natomiast jeśli jesteś człowiekiem skupionym na sobie, to będzie wiele obszarów twojego życia, do których szatan będzie mógł przyjść, dotknąć i zabrać. A więc mam do ciebie pytanie. Czy widzisz egoizm w swoim życiu? Czy widzisz różne obszary, różne momenty, kiedy on zbiera swoje żniwo? I wiecie, kiedy w taki sposób myślę o wersecie, więcej radości jest w dawaniu niż w braniu, to teraz rozumiem, dlaczego to jest dla nas nienaturalne. Dlatego, że tym, co jest dla nas naturalne, jest skupienie na sobie. Tym, co jest dla nas naturalne, jest to, żeby brać, a nie żeby dawać. Dlatego, kiedy czytasz, więcej jest radości w dawaniu niż w braniu i kiedy widzimy, że to jest nielogiczne, to jest to normalne. Bo jesteśmy ludźmi z natury skupionymi na sobie. Kiedy staliśmy się nowym stworzeniem, Bóg powołał nas do nowej kultury. do tego, żebyśmy żyli w kulturze Królestwa Bożego. I dlatego hojność jest tak ważna. Dlatego, że hojność to jest coś, co cechuje Boga, co jest Jego odbiciem. I dlatego Bóg pragnie, żebyśmy byli hojni. Dlatego, że rozumie, że egoizm niszczy nasze życie, a jego odwrotnością jest hojność. Dlatego wzywa nas do tego, żebyśmy uczyli się hojności. A więc co mam na myśli, kiedy mówię o hojności? Jakiś czas temu chyba mówiłem wam ten przykład, że kiedy zacząłem spotykać się z moją żoną, to zobaczyłem, że ona robi coś, czego ja nigdy nie robiłem, nie rozumiem i czasami nawet się nie zgadzam. To znaczy ona daje napiwki. Kiedy szliśmy do restauracji, do kawiarni, ona to robiła. I wiecie, ja nigdy tego nie robiłem, mało tego, nie rozumiałem, dlaczego tak jest, że w niektórych zawodach daje się napiwki, a w innych nie. I przypomniałem sobie te wszystkie lata, kiedy pracowałem na wykładaniu towaru, byłem totalnie zmęczony i nigdy nie dostałem napiwku ani premii. I wiecie, nie rozumiałem tego tematu. Ale widziałem, jak ona to robi i zacząłem nad tym myśleć. I zrozumiałem, że hojność nie dotyczy tylko pieniędzy. Wiecie, zwróciłem uwagę, że często, kiedy mówimy o pieniądzach w Kościele, to mówimy o hojności względem Kościoła. Ale prawda jest taka, że hojność to nie jest tylko twoja hojność względem Kościoła. Hojność to jest postawa twojego serca, to jest taka postawa w twojej codzienności, kiedy ty jesteś gotowy dawać innym. Ona nie dotyczy tylko pieniędzy, ale dotyczy twojego czasu, dotyczy twojej pracy, dotyczy twojej wiedzy, dotyczy tego, kim jesteś i co masz. Hojność to jest postawa, która jest gotowa dawać do życia innych ludzi, inwestować w to życie. I kiedy tak definiujemy hojność, to mam do ciebie pytanie. Czy jesteś hojnym człowiekiem? Wiecie, my nie lubimy mówić, że jesteśmy skąpi. Zwróćcie uwagę, że ludzie wyznają różne grzechy. Niektórzy mówią, popełniłem cudzołóstwo. Inni mówią, ukradłem. Ale kiedy słyszeliście ostatnio, żeby ktoś powiedział, jestem egoistą albo jestem skąpy? Słyszeliście to ostatnio? Dlatego, że to jest coś, do czego my się nie lubimy przyznawać. W naszych oczach zawsze w kwestii hojności i braku egoizmu jest lepiej niż jest rzeczywiście. Do egoizmu i do skąpstwa nie lubimy się przyznać. Myślimy, że to inni mają z tym problem, ale nie my. I to też jest egoizm. A więc tak definiuje hojność. Postawę serca, która każdego dnia jest gotowa dawać innym. Nie tylko pieniądze, ale to, co ma najlepsze. I kiedy przeczytamy drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 6 i 7 werset, to zobaczymy tam takie słowa. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. I wiecie, przeczytałem ten werset, dlatego że to są dwie cechy hojności, o której chodzi Bogu. Co Bóg myśli, co Bóg ma na myśli, kiedy mówi hojność? Po pierwsze, Bóg mówi obfitość. Hojność oznacza obfitość. Kiedy spojrzymy sobie na bardzo znaną historię kobiety, która jest w świątyni i wrzuca grosz, to Jezus mówi o tym, że ona dała obficie. Dlatego, że dała nie z tego, co jej zbywało, ale z tego, co było dla niej najlepsze. A więc kiedy Bóg mówi hojność, to mówi o postawie, która jest obfita. Nie daje tego, co już, czego już nie potrzebujemy i co chcieliśmy oddać gdzieś, ale mówi o tym, że dajemy to, co jest dla nas ważne. To, co jest dla nas cenne. Nie oddajemy rzeczy, która już dawno się zużyła, tylko oddajemy coś, co ma wartość i coś w dobrej jakości. Kiedy Bóg mówi hojność, po pierwsze mówi obfitość. Żeby dawać nie z tego, co zbywa, ale to, co jest pierwsze i najlepsze. I to była różnica pomiędzy Kainem i Ablem. Po drugie, kiedy Bóg mówi hojność, to mówi radość. Zwróćcie uwagę na to, że ten werset mówi o tym, że robimy to z radością. I wiecie, kiedy słyszę ten werset i mówię, i słyszę radość, to jest to dla mnie jeszcze bardziej nielogiczne. Dlatego, że Bóg nie tylko mówi, żebyś dawał zamiast brać, co jest dla nas nienaturalne i nielogiczne, mało tego mówi, masz to robić z radością. I wiecie, kiedy tak widzę hojność, to jest jeszcze trudniejsze. I rozumiem, że nie da się opanować tej dziedziny w naszym życiu samemu, ale musi to wykonać Duch Święty w naszym sercu. Duch Święty musi to zrobić, bo to dla nas jest nienaturalne. Bo to nie jest ludzkie. Coś ponadnaturalnego musi się stać w nas, żeby Bóg zmienił nasze podejście i naszą perspektywę. A więc w jaki sposób możemy nauczyć się hojności w naszym życiu? Po pierwsze, modlitwa. Finanse to jest jedna z niebezpiecznych modlitw. Niebezpieczne modlitwy to są modlitwy, które kiedy je zanosisz do Boga, to zaraz stanie się coś, co będzie sprawdzione. Niebezpieczne modlitwy to są modlitwy, które kiedy nimi się modlisz, to zaraz Bóg ci wyśle takie fajne doświadczenie, które będzie musiało rozciągnąć twoje serce i zmienić twoją perspektywę. I wiecie, w ostatnim czasie, jakieś 3-4 tygodnie temu, moja żona dołączyła do kursu finansowego, który jest w naszym kościele. Oni uczą się tam o tym, jak zarządzać pieniędzmi, finansami osobistymi i uczą się tego, jaka jest biblijna perspektywa na finanse. A więc to jest aktualny temat w jej życiu. Ona studiuje ten temat w Biblii, czyta na ten temat książkę, modli się o to i słucha o finansach. I wiecie, pamiętam, jak jakieś 3 tygodnie temu przyszła do domu, bardzo szczęśliwa, bo powiedziała, że sobie kupiła buty, które bardzo się jej podobają. Powiedziała, że znalazła je w super promocji i była całkowicie szczęśliwa. Pokazywała te buty, naprawdę to sprawiło jej radość. I wiecie, dzień później siedzę w swoim salonie, przygotowuję coś do kościoła, nagle ona otwiera drzwi i widzę, że trochę jest smutna. Mówi: Jonasz, boję się, że Bóg zaczął coś do mnie mówić. Kiedy stałam w kuchni, to czułam, że Bóg do mnie mówi, że mam wziąć te buty i oddać koleżance, która jest na naszej grupie. I mówi: wiesz co, to na 100% nie jest moje, bo nigdy bym tego nie chciał i na to nie wpadła. To musi być Bóg. Bo kto inny nakłaniałby mnie do czegoś takiego? A więc powiedziałam: okej, pomóc się o to. Jeśli to jest Bóg, to zrób to, co do ciebie mówi. I wiecie, jakieś parę dni później spotkaliśmy się z tą dziewczyną. I ja dowiedziałam się o tym, była jakaś taka normalna sytuacja i ona mówi, że zniszczyły się jej buty. Parę godzin później moja żona podchodzi do niej i proponuje jej te buty, które kupiła. I okazuje się, że pasują idealnie. I wiecie, to co jest najciekawsze w tej historii, to to, że ta dziewczyna jest agnostyczką. Ona chodzi do naszego kościoła od jakiegoś czasu i ona nie wierzy w to, że Bóg działa. Ona wierzy w to, że On istnieje, ale nie wierzy w to, że ingeruje w życie ludzi. I wiecie, co ta historia jej pokazała? Że Bóg zna nawet numer jej buta. I wie, kiedy ona czegoś potrzebuje. To mam na myśli, kiedy mówię niebezpieczna modlitwa. Może to jest pytanie, które nieczęsto pada w kościele, ale czy wierzysz w to, że modlitwa ma moc? Jeszcze raz. Czy wierzysz w to, że modlitwa ma moc? Wiecie, my na to łatwo mówimy amen. Ale jak jest w rzeczywistości? Jakiś czas temu mój pastor był w kraju, gdzie modlitwa to jest symbol chrześcijaństwa. W kraju, gdzie ludzie wstają o 5 rano i o 5 rano są w kościele i modlą się przed pracą. To jest Korea. Miasto, gdzie kraj, gdzie tysiące ludzi jest poświęcone modlitwie. Gdzie są góry modlitewne, cele modlitewne i ludzie spędzają masę czasu na modlitwie. Wiecie, ilu misjonarzy chce wysłać Korea na cały świat? 100 tysięcy. A wiecie dlaczego? Bo to jest kraj modlitwy. Oni nie tylko mówią, że wierzą w modlitwę, oni się modlą. Bo jeśli naprawdę wierzysz w modlitwę i to, że ona ma moc w twoim życiu, to jest niemożliwe, żebyś się nie modlił. A więc jak wygląda twoje życie modlitewne? Jeśli zaczniemy modlić się o ten temat w naszym życiu, to Duch Święty zacznie w nas działać. Zacznie przysyłać nam różne okazje do tego, żeby praktykować hojność. A może zrozumiesz nagle, że jesteś skąpy. Może Duch Święty ci to objawi i pokaże, że musisz zmienić swoje serce pod tym względem. Modlitwa zmienia życie. Potrzebujemy modlitwy. Po drugie, wytyczaj sobie cele i szukaj okazji do bycia hojnym. Jeśli chcemy rozwijać swoją hojność, to nie jest tak, że musimy zawsze czekać na to, kiedy Duch Święty zstąpi z nieba i powie nam: zrób to albo tamto. Nie musimy czekać na to, kiedy piorun walnie w ziemię i tam Bóg w tym piorunie wyryje: daj 400 zł do kościoła. Nie musimy na to czekać. Są pewne rzeczy, które w Słowie Bożym są oczywiste i które Bóg już do nas powiedział. I wiecie, mój pastor ma taką ilustrację. Kiedy stoisz na zielonym świetle, to nie musisz pisać do Ministerstwa Transportu albo do policji, czy możesz jechać. Dostałeś już zielone światło. Po prostu jedź. I wiecie, tak samo jest z pewnymi tematami w Biblii. Ewangelizacja czy hojność to jest coś, o czym Bóg powiedział, że mamy to robić. Nie musisz czekać na wielki znak z nieba, żeby być hojnym. Już masz takie polecenie. A więc mam do ciebie pytanie. Czy kiedyś zastanowiłeś się nad tym, co możesz robić, aby rozwijać swoją hojność? Czy usiadłeś kiedyś i zadałeś sobie takie pytanie, co ja mogę zrobić, aby być bardziej hojny? Dlatego, że wokół nas jest masę rzeczy, w które my się możemy zaangażować. Możesz na przykład zrobić sobie taki cel, że 2 razy w miesiącu zaprosisz jakąś rodzinę na obiad. Możesz zrobić sobie taki cel, że co miesiąc 100 zł przekażesz jakiemuś innemu człowiekowi. Będziesz się modlił do Boga, Boże, pokaż mi, komu mogę w tym miesiącu dać te 100 zł. Może będzie tak, że postanowisz, że będziesz wspierał jakąś misję albo duszpasterstwo młodzieży. A może zwiększysz swoją ofiarność względem Kościoła. Nie będziesz dawał 10, a 12%. Czy myślałeś o takich rzeczach w swoim życiu? Co mogę zrobić, aby być bardziej hojnym? Bo nie da się hojności rozwinąć bez praktyki. I miesiąc temu z moim pastorem byliśmy w kościele w Singapurze, który jest dla nas takim kościołem, takim duchowym zaopatrzeniem dla naszego kościoła. I wiecie, ten kościół kiedyś był bardzo mały. Ale pojawiła się pewna osoba, która się nazywała Naomi Dowdy, i ona dostała od Boga takie przekonanie, że ma stać się pastorem tego kościoła. Ona bardzo nie chciała. Ale Bóg ją do tego przynagrał i powiedziała temu kościołowi tak. Są 2 warunki. Jednym z nich jest to, że co roku będziemy zbierać ofiarę misyjną. Co roku w tym kościele, jeśli mam być pastorem, będziemy zbierać pieniądze na misję i to będą duże pieniądze. I wiecie, ona rozwinęła ten kościół do 2000 ludzi. Kolejny pastor, Dominik, rozwinął go do 10 tysięcy ludzi. I teraz jest nowy pastor tam. I miesiąc temu byliśmy w Singapurze na konferencji i załapaliśmy się na tą ofiarę misyjną. Ludzie składali deklaracje, ile w przeciągu roku przeznaczą na misję. I mam do was pytanie, jak myślicie, ile zebrali pieniędzy? Tam jest 10 tysięcy ludzi, jest kilka kościołów jeszcze w Tajlandii, w Birmingham jest jeden i dostają ofiarę z tych różnych kościołów. Jak myślicie? W dolarach ile mogli zebrać? Milion?
50 tysięcy? Jak myślisz?
To też na pewno 3 miliony. Okej. Posłuchajcie, 12 milionów dolarów singapurskich. To jest 35 milionów złotych. I chcę zaznaczyć, że to nie jest ofiara na kościół. To jest ofiara na misję kościoła. To jest to, co ci ludzie dają ponad swoją dziesięciną. Czy rozumiecie, o czym mówię? W hojności musimy być proaktywni. Bóg dał nam polecenie, żebyśmy byli hojni, a więc czy kiedyś zastanowiłeś się, co możesz zrobić, aby praktykować hojność w swoim życiu? Co możesz zrobić już dzisiaj? Kogo możesz pobłogosławić? A więc druga rzecz. Bądź proaktywny w kwestii hojności. Pierwsza, módl się, a druga, bądź proaktywny. Zacznij myśleć, co możesz zrobić. I jak możesz dać komuś innemu. Po trzecie, to, co pozwala nam rozwijać hojność, to są dobre wzorce. Przeczytam wam pierwszą księgę Kronik, 29 rozdział, od 6 do 9 wersetu. W odpowiedzi książęta rodów i plemion Izraela, wodzowie tysięcy i dowódcy setek, a także przełożeni robót królewskich, poczuli się zachęceni. I złożyli na służbę w domu Bożym 5000 talentów złota, 10000 złotych darejek, 10 tysięcy talentów srebra, 18 tysięcy talentów brązu i 100 tysięcy talentów żelaza. A kto znalazł u siebie kamienie szlachetne, składał je w skarbcu domu Pana na ręce Jehiela Gerszonity. Lud cieszył się z całej tej szczodrości, gdyż okazywali ją Panu z całego swojego serca. Król Dawid również przeżywał wielką radość. Wiecie, to jest fragment, kiedy Izrael zbiera różne rzeczy na wybudowanie świątyni. I za każdym razem, kiedy ja czytam ten fragment, on mi się bardzo podoba i zawsze mam w głowie ten sam obraz. To znaczy widzę przywódców Izraela, którzy są przykładem hojności. Kiedy przeczytacie sobie 29 rozdział od samego początku, to pierwsze 5 wersetów mówi o tym, że król Dawid z wszystkiego, co miał, złożył ogromną ofiarę na rzecz świątyni. A więc kiedy czytasz ten fragment, to widzisz króla, przywódcę narodu, który jest przykładem hojności. Za jego przykładem inni przywódcy, dowódcy setek, tysięcy, też składają swoją ofiarę. A kiedy lud to widzi, to wszyscy są w wielkiej radości. W tamtym miejscu przywództwo było przykładem dawania. I moje osobiste zdanie jest takie, że jednym z warunków bycia przywódcą w Kościele jest wierność w kwestii ofiarności. Jeśli nie jesteś zaangażowany w Kościół finansowo, moim zdaniem nie powinieneś być przywódcą. Dlatego, że to pokazuje, jaki jest poziom twojego poświęcenia dla tego Kościoła. Kiedy myślę sobie o Tczewie, to wiecie, ja myślę, że my byliśmy w bardzo podobnej sytuacji. Dlatego, że dla narodu izraelskiego wybudować świątynię to było ogromne przedsięwzięcie. I tak samo było w Tczewie. My przez wiele lat nie mieliśmy budynku. Byliśmy 200-osobowym kościołem, który spotykał się w magazynie. Musieliśmy robić 2 nabożeństwa, dlatego że się nie mieściliśmy. Mamy wielu utalentowanych ludzi, którzy mają masę pomysłów i nie mogliśmy robić zbyt wielu rzeczy, bo nie było gdzie. Nie mogliśmy robić misji, nie mogliśmy robić dużych ewangelizacji, bo po prostu nie było jak. I wiecie, to co pamiętam, co mój pastor zawsze mówił, to mówił tak. Nie chcę pozyskać budynku przez pieniądze z zewnątrz. Nie chcę, żeby było tak, że ktoś da nam pieniądze i my wybudujemy budynek. To musi się stać przez naszą hojność. I to jest coś, co mój pastor powtarzał od samego początku. Że jeśli Bóg dał nam wizję dla Tczewa, to mamy ją zrealizować przez naszą hojność. A więc od samego początku mojego życia, dlatego że urodziłem się w Kościele, widziałem przywództwo, które uczyło nas tego, że jesteśmy odpowiedzialni finansowo za Kościół. Że to jest nasza odpowiedzialność, żeby Kościół się rozwijał. I wiecie, i nagle zdarzył się cud. I nagle dostaliśmy budynek, na który do końca nas nie było stać. I mamy dzisiaj 3000 metrów kwadratowych. I nagle mamy budynek, który okazało się, że jest tak duży, że jeszcze musieliśmy się rozwinąć w hojności, żeby się w nim utrzymać. I Bóg dał nam wyzwanie. Powiedział, musicie dorosnąć do tego budynku. Musicie stać się bardziej hojni, musicie się rozwinąć, żeby w nim funkcjonować. Ale to jest coś, co ja od samego początku mojego życia widziałem w moim kościele. Że moi przywódcy, moi liderzy są pierwsi do dawania. Kiedy byłem liderem młodzieżowym i widziałem mojego lidera sekcyjnego, ja wiedziałem, że on jest wierny w dziesięcinie. Kiedy rozmawiałem z moimi pastorami, kiedy dzisiaj jestem w przywództwie i widzę moich pastorów, widzę moich przywódców, to oni są pierwszymi ludźmi, którzy będą wrzucać do kościoła pieniądze, kiedy będzie potrzeba. I kiedy potrzeba pieniędzy, oni są pierwszymi, którzy mówią, ja dam tyle, ja dam tyle i ja dam tyle. Dlaczego? Bo kochają Kościół i są względem jego hojni. I to, o czym jestem przekonany, gdyby Kościół w Tczewie nie był wierny w hojności, nawet gdyby Bóg chciał uczynić cud, nigdy on by się nie wydarzył. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w tym kościele i w tym mieście jest tylko jedna osoba, jedna grupa ludzi, którzy może powstrzymać Boży plan. I to jesteście wy. Bóg ma ogromny plan dla Starogardu i dla tego kościoła. Jesteście jedynymi ludźmi, którzy możecie go ograniczyć. Nikt inny. Musicie być wierni w hojności. Dlatego, że kiedy będziecie wierni w hojności, Bóg ześle cuda, o których nawet sobie nie myślicie. I to nie dotyczy tylko hojności. Jeśli będziecie wierni względem Niego, to On zrobi rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażacie. Tylko w jakim miejscu jest dzisiaj twoje serce? Przykład musi iść od przywództwa. I ja jako młody człowiek, który się wychował w kościele, zawsze to widziałem. Przywódców, którzy są wierni w hojności. Ale jest jeszcze coś, jest jeszcze jeden wzór, który jest dużo ważniejszy niż przywództwo. I to jest nasza rodzina. Nie wiem, czy wiecie, rodzice, Ale to, co mówicie o Kościele i to, co robicie względem Kościoła, ma ogromny wpływ na wieczność waszych dzieci. Ja jestem liderem młodych ludzi od 7 lat i prowadziłem wielu ludzi, którzy wychowali się w Kościele. Uwierzcie mi, lider młodzieżowy zna wasze domy. Dlatego, że dzieci mówią prawdę. Więc ja jako lider młodzieżowy wiedziałem o różnych rzeczach, które dzieją się w domu. Dlatego, że dzieci mówią prawdę. I musisz zrozumieć, że to, co mówisz o Kościele, ma na twoje dzieci większy wpływ, niż ci się wydaje. Wiecie, kiedy ja miałem jakieś 10 lat, nie wiem, czy moi rodzice robili to świadomie, czy nie robili tego świadomie, ale za każdym razem, jak była kolejka, to dawali mi pieniądze i mówili: idź i wrzuć do worka. Nie wiem, czy robili to świadomie, czy nie. Nie wiem, po co to robili. Ale mówili: weź te pieniądze i wrzuć do worka. Ja zawsze wiedziałem, że moi rodzice płacą dziesięcinę. I jako młody chłopak rozumiałem, że dziesięcina to jest normalna rzecz. Że to jest moja hojność. Potem, kiedy byłem liderem młodzieżowym, miałem 18 lat i zarabiałem swoje pierwsze pieniądze, nie zrobiłem tego świadomie, ale miałem w swojej służbie jednego chłopaka, w stosunku do którego robiłem to samo. Zawsze, kiedy była kolekta, mówię: weź ten pieniążek i wrzuć do worka. I wiecie, nie robiłem tego świadomie, ale po 2 latach okazało się, że kiedy ten chłopak dostał 200 zł na urodziny, to 100 zł wrzucił na kolektę. Wiem, że jego rodzice są wierni w dziesięcinie i on o tym dobrze wie. I dzisiaj ten chłopak jest w mojej służbie liderem, prowadzi różne spotkania i rozwija się duchowo. Dlaczego? Bo on widział przykład. Dlatego, że on widział przykład. Dlatego, że twoje dzieci i ludzie, których prowadzisz, oni nie zwracają tak bardzo uwagi na to, co mówisz, ale na to, co ty robisz. A więc czego nauczyłeś swoje dzieci? Jeśli nauczysz je hojności, to im się nie przyda to tylko duchowo, bo każdy z nas kocha ludzi, którzy są hojni. Jeśli nauczysz swoje dzieci hojności, to one nie będą miały problemów w wielu dziedzinach swojego życia, bo będą chętne do tego, żeby pomagać, żeby się dzielić i żeby dawać. A czy lubicie ludzi, którzy są wobec was skąpi? Jeśli nauczycie dzieci skąpstwa, to będą miały wiele problemów w swoim życiu. I będąc przy dzieciach i młodzieży, powiem wam dobrą wiadomość, skieruję się teraz do młodzieży i do dzieci. Dziesięcina i hojność nie dotyczą tylko dorosłych. Jeśli jesteś młodym człowiekiem w tym kościele, to zrozum, że jesteś odpowiedzialny za ten kościół finansowo. Miałem 12 lat i dostawałem 80 zł kieszonkowego, 8 zł wrzucałem do kolekty. Dlaczego? Bo rozumiałem, że to nie jest kwestia pieniędzy. To nie jest kwestia tego, czy wrzucisz 10 zł, czy 2 zł, ale kwestia tego, jakie jest twoje serce względem Boga i względem Jego Kościoła. Zrozumiałem, że jeżeli nie będę potrafił dać 8 zł z 80, to jak będę w stanie dać 1000 z 10 tysięcy? Dlatego, że Słowo Boże mówi o tym, że musisz być wierny w małym, żeby być wierny w dużym. I wiecie, kiedy byłem w Singapurze i widziałem tą ofiarę, to co bardzo mnie dotknęło, to, że za każdym razem, kiedy z jakiegoś kościoła i z jakiejś służby spływały pieniądze, to zawsze tam było uwzględnione kościół dziecięcy. I wiecie, ile zebrały dzieci do chyba 10 roku życia w Singapurze? 25 tysięcy dolarów. 25 tysięcy dolarów zebrały dzieci, żeby wesprzeć misję w tym kościele. Jakiś czas temu rozmawiałem z moim pastorem o pewnej rzeczy. Że nasze młode pokolenie wychowało się w kościele, który jest gotowy. Mój pastor i jego pokolenie zbudowali kościół. Zbudowali wizję kościoła. Dali nam budynek. Dali nam sposób na to, jak służyć. Dali nam duchowe dziedzictwo. Ale nasze młode pokolenie wchodzi do kościoła na gotowe. I zrozumiałem, że jeżeli my nie nauczymy naszych młodych ludzi hojności, to za 20 lat będziemy mieć poważny problem. Bo pokolenie, które to wszystko zdobyło, odejdzie i zostanie tylko to, które nie zostało nauczone hojności. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, to zrozum, że jesteś odpowiedzialny za kościół także finansowy. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby wobec tego kościoła być hojnym. Jeśli jesteś liderem młodzieżowym, musisz być wzorem w dawaniu. Dlatego, że twoi ludzie patrzą na ciebie i nie słuchają tego, co mówisz, ale widzą, kiedy wkładasz coś do worka. I to jest coś, o co chciałbym się z wami na końcu modlić. Chciałbym się zrobić taką modlitwę, że zaproszę tych, którzy będą chcieli się modlić tutaj do przodu. Ja, pastor Tomek, Piotr, Miłosz, tak, będziemy się modlić o was. Jeśli ktoś z was, słuchając tego kazania, dostał od Boga takie przekonanie, że potrzebuje modlitwy w jakiejś kwestii. Być może ktoś z was, kiedy słyszał o egoizmie, to tak zaczęło się robić trochę ciepło, bo sobie pomyślał, chyba to ja. Być może jest tak, że nie byłeś wierny w dziesięcinie. Być może jest tak, że jesteś skąpy i to zrozumiałeś. Być może jest tak, że krytykowałeś Kościół przy swoich dzieciach. Być może jest tak, że potrzebujesz jakiejś zmiany. Jeśli jesteś taką osobą, chodź tutaj do przodu i będziemy się o ciebie modlić. Osobie, która się będzie o ciebie modliła, powiedz swoją prośbę. Jeśli się wstydzisz, nie musisz. Jak to się mówi, Bóg wie. I będziemy się o was modlić, ok? Więc jeśli możecie, to te osoby, które chciałyby przyjść, chodźcie tutaj do przodu i się będziemy o was modlić. Jeśli możecie wszyscy może wstać, to może będzie też wygodniej. Jeśli ktoś z was potrzebuje modlitwy, chce się o coś modlić, to chodź tutaj do przodu. Nie wstydź się tego.